zawsze chcemy oglądać ciała leżące na ulicach, więc takie zdjęcia z tych boków właśnie, jak ludzie sobie gotują i smażą coś tam na podwórku, na jakimś ognisku właściwie, albo właśnie w tych schronach, to ciągnie tak za serce właściwie, jeśli można tak powiedzieć. Te zdjęcia zostaną na zawsze właściwie.
Słuchasz podcastu Fotopolis.
W studiu Plac, w rozmowie Fotopolis, Chris Nidental, dzień dobry.
Witam, kłaniam się.
Miał pan okazję fotografować Europę wschodnią, centralną, w momencie, w którym przyszedł do niej duch zmian. Czy ma pan wrażenie, że teraz ten duch zmian w jakimś sensie wrócił do Europy?
Raczej się odwrócił w pewnym sensie. Raczej to, co ja przeżyłem, czyli całą tę transformację naszą w latach, właściwie w 89 roku, to wtedy była taka euforia, że coś, takie nowe życie się zaczyna, i przez te 30 lat tak może i było, ale czy 25 nawet, ale teraz wszystko się trochę, jest po prostu pewne potknięcie w tej chwili i tak czuję, że dawne czasy w pewnym sensie wracają.
Kiedy pan jako reporter poczuł, że w trakcie fotografowania, że to był ten czas, w którym zaczęło się dziać coś takiego, co zachwiało taką światową, europejską równowagą?
Ja myślę, że to jednak wszystko u nas się zaczęło, czyli w Polsce, czyli strajk w Gdańsku w 80 roku, co to jeszcze wtedy rzeczywiście dużo, znaczy wielkie zmiany się nie stały wtedy, ale jednak to już był wielki moment, kiedy powstał wolny związek zawodowy. Musieliśmy jeszcze trochę poczekać, żeby to wszystko się naprawdę przygotowało i zmieniło. Czyli właśnie oczywiście w 89 roku okrągły stół i wybory, to już był ten moment, kiedy było wiadomo, że coś naprawdę ważnego się dzieje. Duże zmiany się szykują.
Zawsze mnie ciekawi w takich sytuacjach, kiedy fotoreporter przebywa w miejscu, w którym dużo się dzieje, ale też do końca bezpiecznie nie jest. Jakie są motywacje, jakie były pańskie motywacje do tego, żeby robić swoją robotę?
No ja myślę, że fotograf, a tym bardziej fotoreporter, po prostu nasza praca polega na tym, żeby być tam, gdzie coś się dzieje, więc jeżeli się dzieje coś gorszego, to też trzeba tam być, a jeżeli lepszego, też trzeba tam być, więc a jeżeli naprawdę jest źle, to też powinno się być, więc to jest coś, co chyba mamy we krwi, po prostu taka podświadomość, że nasza praca na tym polega i trzeba się spisać.
Ale miał pan poczucie misji dokumentowania ważnych czasów, informowania społeczeństwa o tym, co się wówczas działo?
No tak, z tego to wszystko wyniknęło, bo ja na początku, jak się zacząłem fotografować, to marzyłem o jakiejś takiej spokojnej pracy, jak dla National Geographic, czy coś takiego, żebym sobie jeździł po świecie i tu być 6 miesięcy, tu być 3 miesiące i tak dalej. I bym się nie musiał martwić o cokolwiek. Natomiast ja jednak przyjechałem do Polski i bo to jednak kraj moich rodziców i mnie to zawsze ciągnęło. Czy ja chciałem być, dokumentować? No ja wtedy jako młodzieniec, to 20-paroletni, to tak naprawdę nie miałem pojęcia, co ja chcę robić. Poza tym, że było, interesowało mnie to, żeby mieszkać w Polsce i trochę poznać kraj rodziców, chociaż pod komunizmem. Więc to było w pewnym sensie tak, rzeczywiście mogłem chcieć dokumentować komunizm, ale czy ja wtedy to wiedziałem, to ja nie bardzo wiem, to już tak dawno temu. Więc tak naprawdę to jest trudne pytanie właściwie. Nie ma specjalnej odpowiedzi.
A to jest tak, że o tych motywacjach w środowisku fotoreporterów się rozmawia?
Ja myślę, że nie. Dopiero później, jak już coś człowiek zrobił, no to wtedy jest o czym rozmawiać, ale w trakcie robienia czegoś, to my wszyscy robimy mniej więcej to samo i właściwie rozmowy są o czym innym, a nie o tym. Ale aczkolwiek rzeczywiście chodzi o takie zmiany jak strajk w Gdańsku albo w ogóle transformacja w 89 roku, to wtedy rzeczywiście można było rozmawiać, bo to wszystkich to interesowało i właśnie pasjonowało. I wszyscy się martwiliśmy właśnie, czy Ruscy wejdą, czy nie wejdą. I to nie tylko w Polsce, ale też i w Czechach tak było, w Czechosłowacji, bo to był jeden kraj wtedy. Takie rozmowy odbywały się rzeczywiście. Trzeba pamiętać, że ja też nigdy nie byłem tak naprawdę fotografem wojennym, więc ja nigdy tak się nie narażałem na jakieś naprawdę straszne rzeczy.
No ale fotografowanie w stanie wojennym ciężko uznać za bezpieczne.
Tak, znaczy to był tylko strach. Te pierwsze dni był strach, co to właściwie znaczy stan wojenny, bo właściwie nie bardzo wiedzieliśmy, co to jest. Wojna tak, stan wojenny nie bardzo wiedzieliśmy, na czym to polega. Tym bardziej, że to byli nasi żołnierze na ulicach, a nie obcy. Ale my też nie wiedzieliśmy, na co ich stać i co oni by nam zrobili, gdyby coś naprawdę się działo. My tylko wiedzieliśmy jako fotoreporterzy, że nie wolno nam fotografować na ulicy wtedy, więc to już było utrudnienie, ale w tych pierwszych dniach to w tym utrudnieniu też był ukryty strach właśnie przed tym, co jeżeli nas złapią, no to co nam zrobią. Jak się okazało, to potem okazało się, że milicja była gorsza niż to czasami w moim pojęciu milicja była gorsza niż żołnierze, ale to teraz można tak mówić swobodnie.
Pracując, fotografując w Polsce, w Związku Radzieckim, z jednej strony celowo mam w duże wydarzenia, z drugiej takie zwykłe życie codzienne. Które z tych fotografii wówczas były dla pana ważniejsze, a które są teraz?
Znaczy ja zawsze wolałem robić właśnie takie, nie politycznie, ja właśnie na początku, kiedy myślałem o takim piśmie jak National Geographic, które oczywiście się nie spełniło, ale nie myślałem o polityce, ja w ogóle się nie interesowałem polityką i miałem cichą nadzieję, że nie będę musiał robić takich rzeczy. Ale siłą rzeczy to, co się działo, zaczęło się dziać w Polsce, no to mnie nakierowało dokładnie na polityczną fotografię, więc w końcu stałem się fotografem politycznym. Ale to nie dlatego, że chciałem, ale po prostu no, takie jest życie. Ale ja zawsze wolałem życie codzienne, a nie politykę, więc tak naprawdę moje ulubione zdjęcia, jeśli chodzi o swoje zdjęcia, to są raczej te, które pokazują codzienność właściwie na ulicach, czy to Warszawy, czy to Wrocławia, czy to w Związku Radzieckim, czy w Budapeszcie, czy w Pradze, czy gdziekolwiek.
A z czego to wynika? Jaką wartość widzi pan w tych zdjęciach z życia codziennego?
Znaczy o wiele większą wartość niż kryją się w tych politycznych zdjęciach, bo my o politykach możemy zapomnieć po 10 latach, czy nawet, a tym bardziej po 20-30, natomiast życie codzienne zawsze chyba wszystkich interesuje. Tak jak my dzisiaj patrzymy z rozczuleniem w pewnym sensie na zdjęcia Warszawy, powiedzmy przedwojennej albo coś takiego, to tak samo myślę, że moje zdjęcia i moich kolegów i koleżanek zdjęć z lat 70., 80., to już jest właściwie dla młodej generacji, to już jest w pewnym sensie rozczulające, bo taki 20-latek, 25-latek nie ma pojęcia, jak to wyglądało za czasów PRL-u i tak dalej, więc to jest wartość historyczna właśnie. Wtedy widać, jak się ubieraliśmy, czym jeździliśmy, jakie włosy nosiliśmy i tak dalej, więc to jest taka nostalgia do młodych lat, bo czasami tych, którzy fotografowali, to dla naszych młodych lat, a dwa, że nostalgia dla tych, którzy jednak patrzą z rozczuleniem na takie czasy właśnie swoich rodziców, czy nawet dziadków.
Ale z pana perspektywy te zdjęcia mówią więcej o danych czasach, danej sytuacji niż zdjęcia takie polityczne, powiedzmy?
Myślę, że o wiele więcej, bo jak mówię, polityczne zdjęcia mają wagę i ważność dosyć krótką, bo politycy przychodzą i odchodzą na to i o niektórych się w ogóle zapomina. Natomiast właśnie takie życie codzienne to jest na zawsze.
Zastanawiam się, czego wobec tego szuka pan, oglądając fotografie, obecne fotografie reporterskie, takiego spojrzenia z boku, na zaplecze w pewnym sensie?
No boki zawsze są ważne i zawsze są ciekawe, a często są ciekawsze niż właśnie to, co naprawdę się dzieje. Więc boki, no trzeba na to mieć oko właściwie. Nawet to, że w tym roku to zdjęcie, które wygrało World Press Photo, też akurat jest raz jako wyjątkowe zdjęcie bez żadnego człowieka, i dwa, że jest, no gdzieś tam jest polityczne, ale nie widać tej polityki w tym, więc myślę, że naprawdę życie codzienne jest naprawdę ciekawsze i prawdziwsze i bardziej historyczne niż jakiekolwiek polityczne zdjęcia, poza takimi zdjęciami powiedzmy jak w czasie wojny, jak się spotkał Churchill i Stalin i Roosevelt w Jałcie. Takie zdjęcia to rzeczywiście to już są takie historyczne pomniki właściwie. Natomiast powiedzmy zdjęcie Gierka czy potmkani, czy kogokolwiek innego, no to, to właściwie te takie zdjęcia już trochę umierają, właściwie nie mają sensu bytu, no dobrze mieć w jakichś książkach historycznych, ale poza tym już nie bardzo. Natomiast takie zdjęcia z życia codziennego, to naprawdę mogą być wszędzie i zawsze.
Zastanawiam się, czy to taka zasada dotyczy też na przykład takich wydarzeń jak obecna sytuacja w Ukrainie, horror rosyjskiej inwazji też. W tych zdjęciach trochę z boku, z zaplecza widzi pan więcej prawdy o tych wydarzeniach?
No myślę, że tak, bo powiedzmy takie zdjęcia, jak w tych schronach siedzą tygodniami czy miesiącami mieszkańcy miast w ciemnościach i w strasznych warunkach, to jest w pewnym sensie to ciągnie tak za serce właściwie, jeśli można tak powiedzieć, bardziej, raczej oczywiście nie bardziej niż te wszystkie ciała leżące na ulicach, ale jednak my nie zawsze chcemy oglądać ciała leżące na ulicach, więc takie zdjęcia z tych boków właśnie, czyli właśnie jak ludzie sobie gotują i smażą coś tam na podwórku, na jakimś ognisku właściwie, albo właśnie w tych schronach, to jest w pewnym sensie, te zdjęcia zostaną na zawsze właściwie.
W pańskiej fotografii w czasach PRL-u istotny był też ten aspekt, powiedzmy, newsowy, który teraz w przypadku fotografii reporterskiej w pewnym sensie został w jakiejś tam części zastąpiony przez różnego rodzaju relacje, wideo, które dzieją się czasem w czasie rzeczywistym, w mediach społecznościowych na przykład. Czy oczekuje pan czegoś innego po tej współczesnej fotografii reporterskiej niż tej, w której pan się wychował?
Ja myślę, że klasyczna fotografia reporterska zawsze będzie klasyczną fotografią reporterską, więc dużej zmiany nie będzie. Znaczy, tylko są możliwości techniczne, żeby coś tam polepszyć, tym bardziej właśnie, jeżeli można wideo też robić, aczkolwiek mnie to specjalnie nie ciągnie do tego, ale no, styl fotografowania zmienia się przez lata, powiedzmy. Ale popatrzmy na zdjęcia z powstania warszawskiego, czy lokajskiego, czy innych fotografów wtedy. To też trzeba pamiętać, że to nie byli tak naprawdę w pełnym sensie fotografami zawodowymi. To byli ludzie, którzy przed wojną czasami się robili jakieś zdjęcia, ale to niekoniecznie byli zawodowi fotoreporterzy, więc oni też jak gdyby się uczyli na tym w trakcie roboty. I trochę inaczej fotografowali niż dzisiaj, ale tym bardziej przez to, że mieli inne aparaty, nie było cyfry, nie można było, raczej było trudniej robić w ciężkich warunkach, w trudnych warunkach świetlnych. Zdjęcia czułości filmów były minimalne w porównaniu do tego, co dzisiaj można robić cyfrowo, więc te technika dużo zmienia w tym sensie, ale poza tym ja myślę, że dzisiaj ci, którzy fotografują wojnę, to są jednak profesjonalni fotoreporterzy, czy młodsi, czy starsi. Ci młodsi chcą się wyrobić, że tak powiem, a starsi po prostu czują, że to muszą robić i robią coraz lepiej, więc jak się doda do tego zmiany techniczne i technologiczne, no to jest to trochę inna fotografia niż kiedyś. Ale jak mówię, no klasyczna fotografia zawsze będzie klasyczną i ja bym od tego nie odchodził.
Patrząc na tę sytuację, która się dzieje w tym momencie i to, co pan powiedział o takim odwrocie od tych zmian, które tak mocno poczuł pan w latach 80., myślę o tej nowej żelaznej kurtynie, która w pewnym sensie zapada, bo Rosja bardzo mocno oddziela się od Zachodu. I przypominam sobie fotografie pańskie ze Związku Radzieckiego. W pewnym sensie penetrując społeczeństwo tamtych czasów Związku Radzieckiego, ma pan wrażenie, że udało się panu do jakiejś rosyjskiej duszy dokopać wówczas?
No ja myślę, że to jest trudne, bo to już trzeba by naprawdę być specjalistą od Związku Radzieckiego, żeby dokopać się do tej duszy. Więc ja nigdy tak długo tam nie byłem. Ja się byłem maksimum dwa miesiące albo kilka tygodni. Więc nie, ja nie chciałbym się tu pochwalić tym, że ja gdziekolwiek się dokopałem, po prostu robiłem co tylko się dało. I to było bardzo interesujące w ogóle. I te jazdy po tym wielkim kraju były raz, że trudne, ale dwa, że ciekawe. Może przez to, że były trudne. Ale do duszy to jednak, żeby znaleźć tą duszę na fotografiach, to trzeba się naprawdę za to wziąć.
A
czyli dłużej.
Co w tych wyjazdach było trudnego?
No po prostu było trudno jeździć. Związek Radziecki był, no, jest to olbrzymi kraj, poza tym wtedy był większy niż dzisiaj, w sensie, że wszystkie te inne kraje należały do Związku Radzieckiego, czyli Kazachstan, Azerbejdżan i Ukraina właściwie wtedy i kraje bałtyckie, czyli Estonia, Litwa i Łotwa i tak dalej, więc same podróże były ciekawe. Ale na szczęście dla obcokrajowca były o tyle łatwiejsze, że płacąc w dewizach, czyli w funtach, czy w dolarach, czy w markach, można było zdobywać miejsca w pociągach, czy samolotach. Natomiast przeciętny mieszkaniec Związku Radzieckiego miał w tym kłopot i to było widać na dworcach, na lotniskach, właśnie jak ludzie kłębią się, po prostu śpią i niemalże żyją na tych dworcach. Trochę jak dziś w ostatnich miesiącach, jak przyjeżdżali Ukraińcy właśnie na warszawskiej dworce, czyli centralny dworzec, czy zachodni, czy wschodni, to jednak takie sceny były cały czas przez lata w Związku Radzieckim, przez to, że im było strasznie trudno się poruszać. A nam, jak mówię, no, jako obcokrajowiec mieliśmy ten luksus, że to było do załatwienia. Ale nie ma się czym chwalić. Ale nawet wtedy to nie było łatwo. Trzeba pamiętać, że to nie były luksusowe czasy i hotele nie były aż takie luksusowe. Restauracje tym bardziej nie były aż takie luksusowe. Gdybym ja miał taki rewir, jak niektórzy, którzy mają, po prostu fotografują w Paryżu, we Francji, w Hiszpanii czy w Ameryce, to są zupełnie inne życie, natomiast ja miałem wyłącznie, mój rewir polegał wyłącznie na całej wschodniej Europie i Związku Radzieckim, więc ja miałem, no nie miałem tych luksusów, więc to trzeba było tym bardziej jeszcze działać po swojemu, żeby cokolwiek załatwić i jako tako żyć.
A fotograficznie czego pan tam szukał?
Ja myślę, że komunizm w ogóle był taki bardzo fotogeniczny czas, więc ja nie chcę tu chwalić komunizmu, ale jednak dla fotografa, tym bardziej kogoś urodzonego w Anglii, tak jak ja akurat w tym momencie, to takie życie za żelazną kurtyną było egzotyczne, że tak powiem, więc wszystko było ciekawe. Można było patrzeć na lewo i coś ciekawego, na prawo też coś ciekawego, więc tego mi brakowało, powiedzmy, w Anglii albo na zachodzie. Teraz to wszystko się trochę wyrównało, ale bo sklepy są już w tych stronach już są w porządku, koleje są w porządku, stacje benzynowe, wszystko jest mniej więcej w porządku, ale jednak wtedy ta różnica była olbrzymia po prostu. Więc to po prostu dla fotografa ciekawego świata to było ciekawe po prostu.
A fotografowanie z takiego formalnego punktu widzenia za żelazną kurtyną to były jakieś problemy, kłopoty, trudności?
No trzeba było pamiętać, że ktoś mógł zawsze stać za tobą i obserwować ciebie, w sensie u Becji, czy tu w Polsce, czy tym bardziej powiedzmy w Rumunii, gdzie Securitate zawsze miało oko na zachodnich, w ogóle obcych fotoreporterach, tak samo w Berlinie, czyli w wschodnim Berlinie, czy w NRD. Akurat NRD nie było specjalnie moim tematem, ale moim rewirem, ale czasami tam byłem też i tam Stasi też bardzo pilnowało, więc zawsze trzeba było mieć to z tyłu głowy, to, że ktoś się może obserwować i nadawać. Ale to jakby się z tym żyje.
Zastanawiam się nad, i tak wypytuję pana o ten Związek Radziecki, bo widzę właśnie te paralele pomiędzy Związkiem Radzieckim i zamykającą się w tym momencie Rosją. Myśli pan, że teraz potrzebne będą takie fotografie, które nam w jakimś sensie to rosyjskie społeczeństwo przybliżą? Bo w tej chwili jest ono mocno w mediach demonizowane i tak naprawdę ciężko w ogóle cokolwiek o nim powiedzieć.
I tak chyba zostanie właściwie. Ja myślę, że jakiś fotograf mógłby tam pojechać i dłużej być i coś mądrego zrobić, ale rzeczywiście, czy to się da pokazać? Ja myślę, że to jednak oni, ich własni fotoreporterzy, którzy tam żyją i się urodzili i mieszkają i oni więcej wiedzą i bardziej potrafią to pokazać, o ile nie są przeciągnięty gdzieś propagandą oczywiście. Ale żelazna kulturyna rzeczywiście zaczyna zapadać i to dla młodej generacji fotoreporterów jest może być ciekawym terenem znów. Już może nie dla mnie, bo ja już swoje zrobiłem w pewnym sensie.
To w takim razie czego by tamten Chris Niedenthal szukał za tą nową żelazną kurtyną?
No tego, czego zawsze szukałem, czyli właśnie te jakieś anomalie czy surrealistyczne sceny. Tego może być już mniej przez to, że jednak i nawet w Związku Radzieckim, w Rosji są już luksusowe sklepy czy normalne po prostu supermarkety i nie ma tych takich scen, jak bywały dawniej, kiedy w całym wschodnim bloku były kolejki i tak dalej. No teraz te kolejki znów mogą być, tym bardziej w Rosji. Ale takie rzeczy są zawsze fotogeniczne dla fotoreporterów, aczkolwiek też nie można szaleć, tylko nie można tylko takie rzeczy robić, bo jednak życie jest ciekawsze niż tylko kolejki czy coś złego, czyli złe czasy. Ale myślę, że złe czasy tam nadchodzą, bo rzeczywiście oni mogą się śmiać z tego, że są pokryci sankcjami z Zachodu, ale jednak to w końcu poczują, więc tam nie będzie wesoło. I takie miejsca właśnie, gdzie nie jest wesoło, to są ciekawsze dla fotografa niż tam, gdzie jest luksusowo i wygodnie, powiedzmy jak w Szwajcarii.
A jako fotograf miał pan dylematy związane z etyką fotografowania takich miejsc, w których jest ciężko, trudno?
No to trzeba zawsze uważać, ale etyka to zazwyczaj polega na tym, czy wolno ci fotografować, powiedzmy, jakiś śmierć czy smutek innych osób. Więc to czasami miałem. Pamiętam, jak Andrzej Sacharow umarł, to był taki wielki fizyk, właśnie noblista, ale fizyk, ale też dysydent. Jeszcze wtedy radziecki, jak on umarł w Moskwie, a umarł po prostu przy biurku w nocy, jak siedział i pracował i po prostu po tym wszyscy fotoreporterzy tam się pojawili pod jego domem i się pytali mnie, czy ja już byłem tam na górze w mieszkaniu, żeby sfotografować ciało właśnie Sacharowa pod biurkiem, czy coś takiego. Ja powiedziałem, że broń Boże, no co ja będę coś takiego robił, przecież nikt tego nie wydrukuje, a jeżeli ja to zrobię akurat wtedy dla Time'a, pracowałem amerykańskiego, to ja muszę jednak utrzymać jakiś poziom właśnie etyczny w tym momencie, więc ja tylko się zaśmiałem i powiedziałem, że byłem, broń Boże, takich nie byłem i nie będę. I nie będę takich zdjęć robił, więc trzeba na takie rzeczy uważać po prostu.
Obserwując fotografie tamtych czasów i fotografie obecnych czasów, ma pan wrażenie, że te etyczne granice się jakoś poprzesuwały?
No tak, to jest trudno powiedzieć właściwie. No, czyli ta etyka jest bardziej po stronie drukujących, czyli gazet i telewizji, którzy wszystko wymazują w tej chwili. Więc to jest, bo jednak i operatorzy kamer i fotografowie to fotografują i oni to widzą i tak jak gdyby na tym polegają ich zdjęcia, ale jednak poprawność polityczna, w cudzysłowie, jest taka dzisiaj na świecie, że się wymazuje takie rzeczy, więc to już, jak mówię, to bardziej polega na tym, na wydawcy, a nie na fotoreporterze.
Czyli z pana perspektywy rolą fotoreportera nie jest też selekcja tego, co fotografuje?
No ja nigdy nie miałem selekcji, przez to, że ja wysyłałem wszystko niewywołane do Nowego Jorku i nie miałem pojęcia, co oni z tym robią, więc ja w ogóle nawet nie widziałem.
Ale decydował pan, kiedy naciska spust migawki.
Tylko tyle, ale oni to wszystko widzieli właśnie i oni wtedy wybierali i bez mojej zgody czy niezgody. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest trochę inaczej przez to, że jak jest na cyfrowych aparatach, po prostu fotograf już widzi sam, co zrobił i może to już sam edytuje to już zanim wysyła, więc to rzeczywiście fotograf ma tu więcej do powiedzenia w tym momencie, od tego zależy, co on wysyła do redakcji. czy ona. Więc tutaj te czasy się jednak zmieniły. Ja miałem zupełnie inaczej i jest mi trudno powiedzieć, jak to byłoby dzisiaj, bo sam już takich zdjęć nie specjalnie robię i nie mam takich dojść do redakcji.
A czuje pan, że oglądalibyśmy w tamtych czasach inne zdjęcia z tego, co się dzieje teraz w Ukrainie? Inne zdjęcia trafiałyby do gazet wówczas niż dzisiaj?
No myślę, że nie zupełnie, no tylko tyle, że rzeczywiście wtedy, wtedy, gdyby to jeszcze była żelazna kurtyna rzeczywiście i trzeba by tam robić niemalże z ukrycia jakieś zdjęcia, no to po prostu mogliby ci nie pozwolić być tam, gdzie chciałbyś być i nie pozwoliliby wysyłać tych zdjęć, które chcesz wysłać. Więc to wtedy byłoby trudniej różne rzeczy pokazywać, więc dzisiaj te czasy są jednak inne. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście wtedy, gdyby to było dawniej, to byłoby trochę inaczej.
Brakuje czegoś panu w tej współczesnej reporterskiej fotografii?
Oj, chyba nie. Ja myślę, że wszystko, co ma być powiedziane, to jest, jest powiedziane i szapoba tym wszystkim kolegom i koleżankom, którzy jednak jeżdżą na wojnę i bywają tam i naprawdę wychodzą ze świetnym, jeśli można tak powiedzieć, w cudzysłowie materiałem, bo to jednak naprawdę wymaga olbrzymiej odwagi i tutaj rzeczywiście mogę tylko chylić czoła, że oni to robią i robią dobrze.
Jakie są pana podejrzenia o to, dlaczego to robią?
Ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego ktoś chce się pchać na wojnę, więc ja sam chociaż otarłem się o kawałek może wojny bałkańskiej, ale tak tylko otarłem się rzeczywiście dosłownie. No i miałem stan wojenny w Polsce, ale nigdy nie, jak już była wojna, powiedzmy ta pełna wojna bałkańska, no to już się tam nigdy nie pchałem. I powiedzmy redakcja, dla której pracowałem, czyli amerykański Time, wiedział dobrze, że nie mają co mnie tam wysyłać, bo po prostu bym nie pojechał. Więc jest to zupełnie inny człowiek, raczej typ człowieka, który chce koniecznie być, znaczy może niekoniecznie, ale chce być na wojnie i chce się wykazać i w pewnym sensie może i karierę swoją zrobić, więc to jest zrozumiałe, ale jednak ryzyko i koszt jest olbrzymi. Jak się ma jednak żonę, dziecko i tak dalej, to niekoniecznie chce się pchać tam.
Pana głównie to właśnie ryzyko powstrzymywało przed takimi wyjazdami?
No na pewno. Po prostu nie widziałem siebie po prostu w roli fotografa, który naprawdę wchodzi w tereny wojenne i w sytuacje wojenne, więc po prostu nie interesowało mnie to.
Dziękuję pięknie za rozmowę w takim razie. Chris Niedenthal.
Ja dziękuję.